Rozmowa kontrolowana.
A naszym gościem jest Adrian Zandberg, lider partii Razem. Rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Jest pan bolszewikiem?
No, z tego, co się wczoraj dowiedziałem...
To jest pan bolszewikiem.
Jak i Ryszard Petru, liderzy Prawa i Sprawiedliwości, Ruchy Miejskie, zdaje się, że Polska...
W dobrym jest... towarzystwie jest pan, to tak. Prawda. Już wyjaśniam i cytuję, cytat najpierw. Platforma będzie bronić Warszawy przed bolszewikami i nie chodzi tylko o PiS, ale także o Ruchy Miejskie, Nowoczesną i parę innych podmiotów, które chcą głowy Hanny Gronkiewicz-Waltz rozbicia Platformy, przekonywał przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Sławomir Neumann na tajnej naradzie, którą opisał wczoraj Newsweek.
Chyba niezbyt tajnej.
No chyba niezbyt tajnej. I przewodniczący Neumann zadał potem pytanie. Proszę, żeby pan się odniósł do tego pytania. Czy to będzie Westerplatte? Będziemy się bić do ostatniej kropli krwi i przegramy? Czy raczej bitwa warszawska? Wlejemy tym bolszewikom. Lać się zawsze trzeba. Lepiej wygrać bitwę warszawską niż polec na Westerplatte, apelował do działaczy. Ciekawe jest to porównanie obrony Westerplatte z 1939 roku do bitwy warszawskiej z 20 roku.
Ja nie chcę się znęcać nad działaczami Platformy, którzy usiłują poradzić sobie z sytuacją, do której nie są przyzwyczajeni.
Ale ja nie proszę o znęcanie się. Proszę, żeby pan odniósł się, bo pan zna te realia warszawskie.
Trudno się odnieść inaczej niż znęcając się, więc dlatego nie chcę się znęcać. Chciałbym to przenieść na trochę bardziej ogólny poziom. Otóż to, z czym mamy do czynienia w Warszawie, to jest przypadek sytuacji, w którym partia polityczna ma przez lata poczucie, że nie ma z kim przegrać, więc wszystko jej wolno. A skoro wszystko jej wolno, to wszystko ujdzie. I działacze Platformy przeżywają dzisiaj szok, bo nagle okazuje się, że nie wszystko ujdzie. Że te skandaliczne praktyki, które miały miejsce w warszawskim ratuszu, jeżeli chodzi o oddawanie gruntów miejskich, jeżeli chodzi o dziką reprywatyzację, to nie jest coś, co da się uklepać, co da się zignorować, co zostanie zapomniane. I to jest ta sytuacja, ale ona zdarzyła się w Warszawie, ale na mniejszą skalę zdarzyła się w wielu innych miastach, których działo się coś podobnego, to znaczy byli wieczni prezydenci, wieczni burmistrzowie, mający poczucie, że nie mają z kim przegrać, że są nieodwoływalni i w związku z tym wokół nich obrastała cała taka sieć z układów ekonomicznych, układów wpływu, urzędników, którzy nagle jak w Warszawie okazuje się, że są na masową skalę właścicielami roszczeń do gruntów posiadanych przez miasto. No, to się dzieje właśnie wtedy, kiedy zamiast realnej, demokratycznej konkurencji mamy jedną osobę albo jedno środowisko polityczne, które ma przekonanie, że ma monopol na władzę polityczną w jakimś mieście.
Panie Adrianie, pan mówi o Warszawie, czy pan mówi o Pomorzu i Trójmieście?
No, widzi pan, to ja myślę, że gdybym na tym poziomie ogólności zaczął rozmawiać, to w bardzo wielu miejscach ludzie mieliby podobne poczucie. To znaczy, że coś podobnego dzieje się też u nich. Bo ja myślę, że w ogóle, jeżeli chodzi o poziom samorządu terytorialnego, my mamy dzisiaj w Polsce kłopot. Tym kłopotem jest...
Co jest kłopotem? To, że Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, jest wybierany przez mieszkańców na kolejną kadencję, to, że Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, jest po prostu... No, nie ma ktokolwiek przeciwko niemu wystartuje, jest zmiażdżony liczbą głosów, które dostaje Wojciech Szczurek.
Kłopot jest systemowy. To znaczy... W sytuacji, w której mamy takiego często wybitnego nawet i wchodzącego do polityki ze świetnymi intencjami człowieka, który staje się niemalże właścicielem miasta, osobą nieodwoływalną, to w tym mieście umiera demokratyczny spór i w związku z tym dużo mniejsza jest realna kontrola społeczna nad tym, jak jest sprawowana władza. My dlatego razem jesteśmy zwolennikami wprowadzenia ograniczeń kadencyjności. Uważamy, że dla zdrowego systemu samorządowego potrzebne jest to, żeby po dwóch kadencjach musiała nastąpić zmiana.
Niezależnie władza się wyradza?
Bo potrzebujemy mechanizmu odświeżania obiegu elit samorządowych i potrzebujemy mechanizmu, który zagwarantuje, że nie będziemy mieli monopolizacji politycznej. A ona niestety w bardzo wielu miastach w Polsce stała się efektem reformy samorządowej. Mhm. I żeby była jasność, często to jest tak, że środowiska, które tę władzę sprawują. To są środowiska, które robią dużo dobrych rzeczy, ale jeśli trwają u tej władzy z poczuciem, że nikt nie może ich odsunąć bardzo długo, to dzieje się coś podobnego jak w ratuszu.
To znaczy, w ratuszu warszawskim.
Tak jest, jak w Ratuszu Warszawskim.
Bo jesteśmy na Pomorzu.
Prawda. To znaczy...
Cały czas mówię. Chociaż jakieś analogie, o których pan mówi, odnajduje także na Pomorzu.
To znaczy wśród urzędników na przykład także rodzi się poczucie, że skoro władza polityczna jest realnie nieodwoływalna, to im nic nie grozi i ich odpowiedzialność jest pod znakiem zapytania. I pojawiają się takie praktyki...
To grozi każdej władzy, bo jeżeli mamy samorząd, jeżeli mamy rząd, parlament, większość, no to kto nam podskoczy, tak? Mamy wszystkie instytucje kontrolujące pod kontrolą. No to kto nam podskoczy? No kto nas skontroluje? Kto nam powie, że coś źle robimy?
Po to potrzeba w demokracji mechanizmów, które tę wszechwładzę równoważą, tak? Po to mamy na przykład sądownictwo konstytucyjne. Po to mamy nie całość władzy w rękach władzy centralnej, ale po to mamy także samorządy, tak? Żeby istniały mechanizmy, które uniemożliwiają skupienie pełni takiej autorytarnej niemalże władzy w jednych rękach. I z tych właśnie powodów my uważamy, że warto by było w Polsce porozmawiać o kadencyjności. I żeby była jasność. Kiedy mówimy o kadencyjności, nie mamy na myśli tylko prezydentów, burmistrzów, samorządowców. Naszym zdaniem warto by było porozmawiać też o kadencyjności posłów. Ponieważ mamy też niestety w Polsce dosyć zamknięty obieg polityczny. Jak się spojrzy na ławy parlamentarne, to widać tam ludzi, którzy...
Nie, to chyba trochę pan przesadza. Wydaje mi się, że połowa w tym parlamencie to są nowi posłowie.
Żeby była jasność, ja nie mówię, że widać tylko takich ludzi, ale że istotna część posłów to są jednak posłowie z długim doświadczeniem. Ja powiem, na czym polega kłopot. To znaczy, kłopot polega na tym, że im dany poseł jest bardziej doświadczony, to przez sam fakt swojego doświadczenia ma większy wpływ na proces legislacyjny.
Naprawdę.
Przez swoją ekspercką pozycję, tak? I mamy troszeczkę taki sposób myślenia o parlamencie, w którym trochę wierzymy, że wybieramy do tego parlamentu wybitnych ekspertów od tworzenia prawa. Ale to nie jest prawda. Prawda jest taka, że parlament to jest reprezentacja społeczeństwa. Gdybyśmy mieli w parlamencie 460 najwybitniejszych prawników, to mielibyśmy system prawny stworzony pod potrzeby i interesy wybitnych prawników, tak? To, czego potrzebujemy, to parlamentu, który reprezentuje realnie interesy społeczne. One się zmieniają w czasie, tak? To znaczy społeczeństwo dzisiaj i w połowie lat 90. w Polsce to są dwa różne społeczeństwa. Parlament powinien odbijać te zróżnicowania. A od pracy technicznej, od tego, żeby proces legislacyjny był na wysokim poziomie, trzeba to powiedzieć uczciwie, nie są posłowie, tylko biuro legislacyjne Sejmu. To ono...
Kancelaria Sejmu, biuro tak legislacyjne, rząd.
Tak, natomiast posłowie, i my tak widzimy to razem, to powinni być po prostu reprezentanci zorganizowanych interesów społecznych.
To jeśli idzie o interesy społeczne, chciałbym panu zadać pytanie o reformę edukacji, bo dzisiaj o 14 minister edukacji Anna Zalewska przedstawi szczegóły reformy edukacji. Jak partia Razem ocenia te przedstawione dotąd założenia? No, takim głośnym jest likwidacja gimnazjów.
Myślę, że z tym pomysłem na zmianę w edukacji jest jeden podstawowy kłopot. Tym kłopotem jest tempo. Edukacja to jest taki...
Że za szybko?
Edukacja to jest taki fragment usług publicznych, który nie znosi szybkich zmian. Proszę spojrzeć, jak długo trwało wprowadzanie obecnej struktury gimnazjalnej, zanim samorządy nauczyły się, w jaki sposób to obsłużyć infrastrukturalnie.
Ale wie pan, był projekt zanim ustawy, była ustawa o reformie edukacji, to był rząd Jerzego Buzka, trach i mamy reformę.
No więc właśnie nie trach i mamy reformę, jeżeli pan porozmawia z nauczycielami.
Ale potem było przez lata wdrażanie.
Jeżeli pan porozmawia z nauczycielami, z samorządowcami, to usłyszy pan, że to wdrażanie to była droga przez mękę. Między innymi dlatego, że to był właśnie pomysł na to, że teraz zrobimy wielką reformę, żeby postawić sami sobie pomnik i robimy ją na zasadzie trach. Nie, wielkie reformy powinno się przeprowadzać inaczej. Po pierwsze, jest potrzebny okres studyjny. Po drugie, warto przeprowadzić najpierw wdrożenie na małą skalę, przeprowadzić eksperyment i zobaczyć, jak ten eksperyment
likwidacja
działa.
Likwidacja gimnazjum, powrót do 8-letniej szkoły, 4-letniej lica, nie da się zrobić na małą skalę.
Więc są możliwości tego, żeby w ten sposób to regionalizować.
Tutaj trzeba rozmawiać. Dzisiaj poznamy szczegóły. Mam nadzieję, że
można regionalizować.
Przez najbliższy tydzień, dwa tygodnie poznamy projekt ustawy oświatowej i będzie ten czas, pewnie kilku miesięcy na dyskusję.
No więc
mało czasu.
Moim zdaniem to jest za mało. Moim zdaniem to jest za mało. Tylko jeszcze jedno dosłownie zdanie. Naszym zdaniem reformy tak wrażliwych przestrzeni jak edukacja powinny być rozciągnięte przynajmniej na okres kilkuletni od momentu złożenia propozycji, tak? Przeprowadzenia realnych konsultacji społecznych. Realne konsultacje społeczne polegają na tym, że mówi się jak będzie i potem się mówi konsultacje były, były. Tak? To nie są konsultacje społeczne, tylko pastisz konsultacji społecznych. No już nie mówiąc o konsekwencjach finansowych i organizacyjnych, bo to będzie problem, bo dostosowanie infrastruktury, kwestia zatrudnienia nauczycieli, tak? No to są tak potężne zmiany w życiu tysięcy ludzi, tak? No, których nie można wprowadzać na zasadzie hop-siup.
Dobrze, tylko nie odpowiedział mi pan na pytanie.
Ale ja odpowiadam na to pytanie, bo
nie odpowiedział mi pan na pytanie. Jak partia razem odnosi się do likwidacji gimnazjów, do powrotu ośmioletniej szkoły podstawowej? Jak partia razem odnosi się do czteroletniego liceum? Powrotu do czteroletniego liceum?
To jest właśnie odpowiedź na to pytanie, tak? Znaczy ja muszę panu powiedzieć, że ja byłem bardzo sceptyczny, kiedy gimnazja były wprowadzane. Natomiast dokładnie z tych samych powodów, dla których wtedy taka rewolucyjna zmiana w systemie edukacji wydawała mi się nierozsądna, wydaje mi się ona nierozsądna teraz, bo to, co jest problemem polskiego systemu edukacji, to nie jest struktura szkół, to nie jest to, w jaki sposób sobie arbitralnie podzielimy etapy edukacji. To w dużo większym stopniu jest niedofinansowanie, to w dużo większym stopniu jest to, że programy są nastawione bardziej na indywidualny sukces i na testowanie, a mniej na nauczenie dzieciaki współpracy i działania w grupie. To są realne różnice, które powodują, że polski system edukacyjny ma jeszcze czego na przykład nauczyć się od Finów. Natomiast
struktura, a program, tak?
Myślę, że tak. I kwestia finansowania. No tutaj to nie ma cudów. To znaczy nie da się mieć dobrej jakości edukacji, jeżeli będziemy mieli duże klasy. Nie da się mieć naprawdę dobrej jakości edukacji, jeżeli selekcja do zawodu nauczyciela będzie negatywna. Niektórzy marzą, mam wrażenie, o tym, żeby znowu pensje nauczycielskie stanowiły względem średniej krajowej jakiś ułamek, tak jak to było w latach 90. No. Więc i myślę, że tu jest tak naprawdę przestrzeń do tego, że na serio porozmawiać o tym, jak podnieść jakość edukacji. A to jest trochę takie myślenie magiczne, że sama zmiana struktury coś radykalnie zmieni. I my jesteśmy wobec takiego magicznego myślenia po prostu sceptyczni.
Ale stoimy przed takim wyzwaniem. Dzisiaj o 14 poznamy te szczegóły, będziemy mogli wówczas rozmawiać, ale teraz o kampanii Zero Tolerancji, bo rozpoczęliście tę kampanię wczoraj. Chcecie pojawiać się wszędzie tam, gdzie władza będzie współpracowała ze skrajną prawicą. Macie nagłaśniać każdy przypadek flirtu instytucji publicznych z neofaszystami. To aż taki problem jest?
To jest niestety narastający problem. My od kilku miesięcy razem dostajemy...
Narastający od kilku miesięcy, od kilku lat?
Na sporą skalę od kilku miesięcy. Ja chcę powiedzieć, bo oczywiście jest tak, że środowiska skrajnie prawicowe, nienawistne, podżegające do przemocy, one istniały. Natomiast problem polega na tym, że w ciągu ostatnich paru miesięcy widać, że czują się pewniej. To widać w ilości przestępstw popełnionych z nienawiści, ale to widać także po niestety zachowaniu części środowisk politycznych względem skrajnej prawicy. Ja dam panu przykład. Całkiem niedawno w Łodzi, łódzki wojewoda, pan wojewoda Rau w radiu powiedział, że patrole ONR-u, tak? Patrole skrajnie prawicowych bojówkarzy na ulicach łódzkich miast, to jest świetna obywatelska inicjatywa i że cieszy się, że ci młodzi ludzie odważnie podejmują to wyzwanie, tak? Mówiąc o organizacji politycznej, która ma w celach wpisane to, że jest przeciwna demokracji, mówiąc o organizacji politycznej, której rzecznik prasowy straszy przy pomocy mediów przeciwników politycznych, mówiąc, że jego bojówkarze tych ludzi pobiją. Tak? No, władze publiczne nie mogą...
To jest organizacja, która działa w Polsce legalnie, która została zarejestrowana przez sąd, z tym statutem, o którym pan mówi, została zalegalizowana przez sąd, zarejestrowana przez sąd. I jak dotąd żadne ruchy za tym, żeby zdelegalizować ONR, nie powiodły się.
Była jasność. Ja jestem sceptyczny co do tego, że delegalizacja miałaby być rozwiązaniem problemu skrajnej prawicy, bo jeżeli zdelegalizujemy jedną organizację, jak z hydrą, można uciąć jedną głowę, odrośnie 10 innych, a policji będzie trudniej często obserwować te środowiska.
Tak, tylko formacja działa w ramach naszego prawa.
Władze publiczne nie mają obowiązku podejmować ciepłej, serdecznej współpracy ze wszystkimi organizacjami, które działają w Polsce. I otóż pomysł na to, żeby wojewoda łódzki na przykład brał udział we wspólnych uroczystościach, wspólnie maszerował ulicami miasta z bojówkarzami ze skrajnej prawicy, wydaje mi się kuriozalne. I niestety takich przykładów kuriozalnego wdzięczenia się części środowisk politycznych, będziecie
na takich imprezach i co wówczas?
To są trzy sprawy. Po pierwsze, będziemy o tym publicznie...
Będzie dochodziło do konfrontacji.
Nie, żeby była jasność. Będziemy o tym publicznie mówić, będziemy to piętnować, bo żeby nie chodzi nam o imprezy, nie chodzi nam o ustawianie się jako kontrpikieta, bo to oczywiście...
Zdanie, rzucanie...
Nie, bo to do niczego nie prowadzi, ale chodzi nam o to, żeby piętnować polityków, którzy angażują się we współpracę z tymi rasistowskimi, antydemokratycznymi ruchami, żeby w przypadku, kiedy łamane jest prawo, informować o tym organy, które mają obowiązek w takiej sytuacji interweniować, ale przede wszystkim, żeby stworzyć taką listę hańby. Listę hańby polityków, którzy mają niestety skłonność do tego, żeby ze skrajną prawicą współpracować.
Skąd się bierze? Co jest pożywką dla tych ruchów, o których pan mówi, bo to nie jest polska specjalność, to też
oczywiście,
szersza refleksja, bo w środę w Budziszynie doszło do takich zamieszek między miejscowymi. Budziszyn tylko dla Niemców skandowali młodzi ludzie, więc to nie jest polska specjalność. Co jest pożywką tego?
To jest bardzo wielowymiarowy problem, ale na pewno w ostatnich latach to, co przyczyniło się do tego, co brak życiowej stabilności i bezpieczeństwa socjalnego młodego pokolenia. Myślę, że ludzie, którzy czują się życiowo zablokowani, którzy mają poczucie, że szanse na samodzielność, na normalną, bezpieczną dorosłość w ich przypadku...
Brak perspektyw?
To jest coś, co nie...
Frustracja?
Tak. To powoduje, że więcej ludzi zaczyna słuchać tych fałszywych odpowiedzi na ważne pytania, które daje skrajna prawica, czyli uczyć się nienawiści, odreagowywania na tych słabszych, na mniejszościach, na tych, którzy mają ciemniejszy kolor skóry. Temu trzeba oczywiście po prostu powiedzieć nie, ale też ważna sprawa to, że nie wystarczy tylko i wyłącznie reagować, trzeba też podciąć korzenie tych zjawisk. A żebyśmy mieli stabilną demokrację, w której tego typu ruchy pozostają marginesem, to ta demokracja musi być zarazem bardziej sprawiedliwa społecznie.
Praca, płaca, rozwój gospodarczy i nie ma skrajności.
Ale i edukacja. Ale i edukacja. Tu jest duża odpowiedzialność szkoły. I dlatego będziemy też bardzo mocno interweniować w takich sytuacjach, w których szkoły wpuszczają skrajną prawicę i pozwalają jej indoktrynować uczniów. Takie rzeczy się dzieją.
Które wpuszczają skrajności.
Wie pan, tylko że jak...
Czy my lewej też tylko, są skrajności, czy mamy, jak pan wie.
Ale czy my mamy w Polsce jakichś oszalałych stalinistów, którzy uprawiają kult SOSO?
Tak? Ale mamy. Mamy partię, która uważa, że Bolesław Bierut to był wielki przywódca.
No tak, ale...
Mamy partię, to ruch, który uważa, że wujek Stalin był wspaniałym człowiekiem, był baciuszką, który nie wiedział o
ale
tych zbrodniach, które się dzieją.
Ale to chyba jest organizacja, która może jest z 15 osób w Polsce, czy nie? Bo ja nawet szczerze mówiąc trudno mi...
A mi się wydaje, że trochę więcej
Rozwiązania. Ja myślę, że jest pewien problem z tą... W tym sensie ta symetria jest fałszywa, że z jednej strony mówimy dzisiaj o zjawisku, które niestety obejmuje tysiące osób i które prowadzi do przemocy, a z drugiej strony o czymś szczęśliwie marginalnym. I ja nie ukrywam, że byłbym szczęśliwy, gdyby skrajna prawica była w Polsce równie marginalna jak ludzie, którzy uprawiają kult
skrajna
Stalina.
Skrajna lewica. Dziękuję za rozmowę.